generał Piotr Walczak, wiceminister finansów, nadinspektor, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Witam serdecznie w studiu Radio Łódź.
Witam pana redaktora, witam szanownych słuchaczy.
Po raz pierwszy spotykam się z generałem wiceministrem.
Tak, to prawda, to jest bardzo rzadkie połączenie, że funkcjonariusz jest jednocześnie pełni funkcję podsekretarza stanu. Tak się składa, że ze względów historycznych było to przypisane przeważnie właśnie do Ministerstwa Finansów, gdzie wcześniej szef służby celnej, a aktualnie właśnie kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej może być mundurowe. Tak się składa, że mam tą przyjemność być jedynym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, ale nie tylko, w innych resortach rzeczywiście nie zdarza się to, także szczególnie mi miło, że mam okazję mieć przyjemność, zaszczytną przyjemność posiadać te dwie funkcje.
To witam jeszcze raz pana generała w studiu i łodzianin, tak?
Tak, łodzianin z urodzenia, z wykształcenia i z zamieszkania, ponieważ de facto czasowo przebywam oczywiście w Warszawie, moja rodzina tutaj mieszka.
O dwóch sprawach niebezpiecznych chciałem porozmawiać, jeżeli chodzi o finanse. Zastanawiamy się, czy te sprawy wpłyną jakoś na polski system finansowy i na nasze portfele na przykład. KNF, pierwsza sytuacja.
Panie redaktorze, KNF jest jakby wbrew pozorom, większość osób łączy tą instytucję z Ministerstwem Finansów, ale tak naprawdę oczywiście jest to zupełnie niezależna instytucja, nie nadzorowana przez nasz resort. W związku z tym tutaj, jak pan redaktor wie i nasi ci słuchacze wiedzą, intensywnie działają inne służby i jakby tutaj ze strony resortu finansów nie będziemy tego komentować. Naszym zdaniem finanse publiczne są w jak najlepszym porządku. Najnowsze wyniki dotyczące wykonania budżetu wskazują na to, że mamy historyczne, można powiedzieć, przyrosty przychodów podatkowych i budżet jest w bardzo dobrym stanie i w związku z tym jak najbardziej możemy powiedzieć, że finanse publiczne naszego państwa są stabilne i bezpieczne.
6 miliardów na plusie, dobrze pamiętam?
Ponad 6 miliardów Ponad na 6 plusie miliardów. I jest to rzeczywiście rekordowy wynik przez ostatnie wiele, wiele lat, które udało się osiągnąć. Oczywiście podkreślamy, że oczywiście ostateczne wykonanie budżetu dopiero będziemy mogli ocenić na koniec roku, w związku z tym nie możemy dzisiaj oczywiście mówić, że rzeczywiście nie będziemy pozbawieni deficytu, ponieważ oczywiście pewno tak niestety nie będzie, ale podkreślam, że jest to rekord o tak dobre wykonanie budżetu w tym okresie czasu.
Afera KNF-u, minister uspokaja, że nie wpływa to na polski system finansowy i nie wpłynie, natomiast stan wojenny na Ukrainie?
Panie redaktorze, oczywiście tu jest bardziej skomplikowana sytuacja. Ja akurat, ponieważ bezpośrednio nadzoruję te kwestie, to oczywiście mogę tutaj więcej na ten temat powiedzieć. Stan wojenny na Ukrainie oczywiście może bezpośrednio nas nie dotyczy, bo ja zwracam uwagę, że dotyczy tylko części Ukrainy, akurat na szczęście nie graniczącej z naszym krajem, a więc powiedzmy ten problem nie dotyczy tutaj regionów położonych przy granicy, ale oczywiście...
Ale były już pierwsze zawirowania na zawirowania, granicy polsko-ukraińskiej,
ale,
prawda?
Były, ale one nie były związane ze stanem wojennym, ani sytuacją pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą. Te zawirowania wynikały ze zmiany przepisów, powiedzmy celno-podatkowych po stronie ukraińskiej. Rzeczywiście nie tak dawno Wierchowna Rada przegłosowała przepisy dotyczące pojazdów rejestrowanych przez obywateli Ukrainy w Polsce, którzy zostali zobowiązani do najpierw zabezpieczania należności, a później do ich uregulowania. I to oczywiście wywołało pewne protesty związane z blokadami po stronie ukraińskiej, podkreślam, dróg dojazdowych do przejść granicznych. To oczywiście wywołało dość poważne perturbacje. Ja zwracam uwagę, że granica polsko-ukraińska to tak naprawdę nie jest granica polsko-ukraińska, tylko to jest granica Unii Europejskiej ze wschodem. To jest tranzyt
z państwem nienależącym do Unii Europejskiej.
To jest tranzyt europejsko-azjatycki. To jest granica, od której zależy bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców wspólnoty europejskiej. Jeśli tą granicę się przekroczy, my jesteśmy oprócz tego, że
jesteśmy w Unii Europejskiej.
I my jako Polska
to bezpieczeństwo musimy zagwarantować.
Dokładnie. My odpowiadamy za bezpieczeństwo wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Ja zwracam uwagę na ujawnienia na tej granicy, chociażby duże ujawnienia broni, które w ostatnich latach mieliśmy, broni, która może być użyta w zamachach terrorystycznych, jak na przykład granatniki przeciwpancerne, działko systemu Gatlinga przeciwlotnicze, a więc jest to bardzo wrażliwy moment i każde zawirowanie na tej granicy oczywiście stwarza pewne zagrożenie. Przede wszystkim zagrożenie z punktu widzenia tranzytu. Tą granicą, oprócz oczywiście granicy z Białorusią, idzie praktycznie główna część tranzytu europejsko-azjatyckiego. Mówię o drodze lądowej. W związku z tym te zawirowania na tej granicy oczywiście mają bardzo poważne konsekwencje. Jednak podkreślam, że na dzień dzisiejszy jakby te konsekwencje naszymi działaniami zostały zminimalizowane. Po pierwsze, jeśli chodzi o kwestie kolejek, to jak widać, one są w miarę stabilne. Oczywiście one występują, ale udaje się oczywiście także przy pomocy tutaj koleżanek i kolegów ze służb ukraińskich, które jednak starają się rozładowywać te blokady i przepuszczać przynajmniej czasowo nasze transporty.
No też im pewnie nie zależy na tym, żeby te kolejki były długie.
To jest,
prawda,
oczywiste. W związku z tym, powiedzmy, wspólnymi siłami udaje nam się osiągnąć pewną przepustowość tych przejść. Ale podkreślam jeszcze raz, że oczywiście te kolejki występują i tutaj pozwolę sobie też na apel oczywiście do naszych firm transportowych, naszych eksporterów, że jeśli istnieje możliwość ominięcia dzisiaj tych przejść i przejechania przez inne przejścia, w których te blokady nie trwają, to oczywiście proszę na naszych stronach, zarówno stronach Krajowej Administracji Skarbowej, jak i stronach Straży Granicznej, podajemy dokładne czasy oczekiwania i tam, gdzie najlepiej jest przekraczać granice. Także staramy się zarówno informacyjnie tutaj zadziałać, także tutaj, jeśli chodzi oczywiście, to nie tylko Krajowa Administracja Skarbowa, ale wszystkie służby, szczególnie wojewodowie w tych rejonach, starają się wspomagać kierowców stojących w kolejkach, dostarczając im czy to toalety przenośne, czy gorącą herbatę. A więc jakby te działania są wielopłaszczyznowe. My oczywiście jesteśmy wyczuleni na tą sytuację. W związku z tym ta reakcja była dość szybka. To, co jesteśmy w stanie zrobić po naszej stronie, to mogę powiedzieć, że zostało zrobione.
To teraz o sprawach troszkę przyjemniejszych. Rekordowa podwyżka w administracji skarbowej. Przeczytałem nawet, że no, w historii polskiej skarbowości nie było takiej podwyżki.
Panie redaktorze, zasłużona podwyżka, ja bym tak powiedział, dlatego że rzeczywiście Krajowa Administracja Skarbowa...
Czy ta służba do tej pory była niedoceniona?
Panie redaktorze, można tak powiedzieć, przez lata poprzednicy, bo ja podkreślam, Krajowa Administracja Skarbowa ma nie półtora roku, w związku z tym jest to nowa formacja, ale oczywiście poprzednicy tej formacji nigdy nie były rozpieszczane finansowo. Oczywiście były pewne grupy, były pewne również środki przeznaczane, chociażby przypomnę kiedyś uchwałę modernizacyjną dotyczącą służby celnej, jednak poprzedniej, a więc jednej z poprzednich formacji, ale generalnie rzecz biorąc takich podwyżek, tak dotyczących praktycznie wszystkich pracowników i funkcjonariuszy, którzy pracują i pełnią służbę w Krajowej Administracji Skarbowej, rzeczywiście nigdy nie było. Jest to podwyżka analogiczna do podwyżek, które otrzymali funkcjonariusze policji, czyli w tym roku jest to 650, w przyszłym roku, w 2019 roku jest to 655 zł. Oczywiście, że była jasność tu brutto ze wszystkimi składnikami, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że oczywiście to nie jest kwota netto. Ale w każdym razie rzeczywiście jest to bardzo poważna. Jest zapowiedź tutaj również pani minister dotyczącej uchwały modernizacyjnej, która dotknie nie tylko kwestii uposażeń w roku 2020 i w następnych latach, ale również poprawy sytuacji, nazwijmy to, logistycznej, czyli przede wszystkim zakupów sprzętu, bo ja podkreślam, że my jako Krajowa Administracja Skarbowa głównie inwestujemy w nowoczesne technologie, w sprzęt, a nie w rozbudowywanie struktur osobowych, ponieważ uważam, że nowoczesna administracja powinna być tanią administracją i przede wszystkim nie powinna być liczna, ale wyposażona tak technicznie, żeby była skuteczna. W związku z tym te ogromne środki, które mają być przeznaczone w uchwale modernizacyjnej, przypomnę, że to jest 1 900 000 000 zł, a więc można powiedzieć znowu następny rekord, jeśli chodzi o środki przeznaczone na całość Krajowej Administracji Skarbowej. Sądzę, że zagwarantują po oczywiście podjęciu tej uchwały przez Radę Ministrów, że na najbliższe lata Krajowa Administracja Skarbowa będzie dalej tak skuteczna jak przez ostatnie półtora roku, będzie osiągała dalej tak dobre wyniki, zaś praca i służba w tej formacji będzie po prostu komfortowa dla naszych pracowników i funkcjonariuszy.
No to jak Kowalski nas teraz słucha i myśli sobie, no jak oni dostaną podwyżki takie rekordowe, jak oni nas teraz przycisną z tymi podatkami, to nie będzie z miły.
Panie redaktorze, ja sądzę, że jeśli chodzi o nasz kraj, na nasze społeczeństwo, tu jeszcze na pewno musimy mocno pracować nad pewną kulturą właśnie płacenia podatków. Tak naprawdę fiskalizm państwa to nie jest tylko obciążanie podatników. Ja zwracam uwagę, że to jest przede wszystkim równa konkurencja. I ja podam przykład. Dzięki uszczelnieniu w paliwach chociażby legalnie działające firmy zaczęły wreszcie mieć możliwość konkurowania, naturalnego konkurowania na rynku, czy w ogóle istnienia na tym rynku. I zresztą to świadczy, że oba największe stowarzyszenia zrzeszające branżę paliwową przyznały Krajowej Administracji Skarbowej, jakby roczne nagrody, właśnie wyróżnienia dotyczące jej działania. Ale mógłbym opowiadać również o innych branżach. To jest przede wszystkim normalna konkurencja. A dwa, proszę państwa.
No, panie ministrze, dwie rzeczy nieuchronne w życiu, tak? Śmierć i podatki.
Z tego, co mówi najnowsza futurologia medyczna, to podobno przedłużanie życia jednak będzie następowało, ale na pewno podatki dalej zostaną.
To jeszcze o przyjemnej rzeczy. No myślę przyjemnej dla naszych słuchaczy, bo zawsze jest przyjemnie, kiedy mówimy o obniżkach, a nie o podwyżkach. Chleb, owoce cytrusowe i artykuły dziecięce. Na te rzeczy ma zostać obniżony podatek VAT, czy już został obniżony?
Ma zostać, bo oczywiście trwa proces legislacyjny. Ja zwracam uwagę, że ustawy podatkowe muszą być wprowadzane z pewnym wyprzedzeniem. W związku z tym oczywiście to będzie, to nie dotyczy jakby przyszłego roku, tylko jeszcze następnego. Jednak rzeczywiście jest to następna znowu rzecz, która bardzo rzadko występowała w naszym kraju, bo przeważnie jednak w naszym kraju podwyższano podatek VAT. Ja zwracam uwagę, że tym razem go obniżamy. To są przede wszystkim artykuły podstawowe, a więc dotyczące tak naprawdę najszerszej rzeszy naszych obywateli. Tutaj pan redaktor zapomniał powiedzieć na przykład o obniżeniu na przykład materiałów higienicznych dla kobiet, a więc wielu, wielu rzeczy o obniżenia, także właśnie kwestii chociażby prasowej, e-booków. W związku z tym rzeczywiście te produkty, które będą miały obniżoną podstawę, obniżoną stawkę podatku VAT, jest naprawdę ich dużo i one dotyczą przede wszystkim artykułów powszechnych, które są powszechnie kupowane, a więc ja mam nadzieję, że również po wejściu w życie tych przepisów tak naprawdę te podstawowe koszty utrzymania dla naszych obywateli spadną, bo ponieważ po prostu stanieją także te podstawowe artykuły.
A skoczy VAT na leki weterynaryjne?
Panie redaktorze, to też trochę jest jakby przekłamanie, bo rzeczywiście jest tutaj podwyższone, ale ja zwracam uwagę, że większość leków weterynaryjnych nie jest podawanych przez obywateli, tylko jest podawane przez weterynarzy w ramach zabiegu i to oczywiście może być związane z usługą weterynaryjną i wtedy jakby nie ma absolutnie tutaj podwyżki. W związku z tym to nie jest tak do końca, że zostanie podwyższony podatek na leki.
Panie ministrze, dziękuję bardzo. Generał Piotr Walczak, wiceminister finansów, nadinspektor, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Łodzianin był dzisiaj gościem Radia Łódź. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.